Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage ou tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit jus de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière. Il est zazou, il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié.
To Paryż Refi, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Rigę, za szubą studia realizujący dziś audycję Grażyna Chmurska i Technik Beruj. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek 8 września. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Sylwii Gips oraz Piotrów Kamińskiego i Rosochowicza znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis Euranetu, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, Eurekę, czyli nowinki naukowo-techniczne zebrane dziś przez Annę Bernhardt, notatnik paryski Marka Brzezińskiego o sławnym piesku Jacku Russell oraz kolejną lekcję francuskiego, a zaczynamy od pełnego wydania dziennika Refi. Siły rosyjskie wycofają się z Gruzji, wyjąwszy Osetię Południową i Abchazję w ciągu najbliższego miesiąca, oświadczył prezydent Francji Nicolas Sarkozy podczas wspólnej konferencji prasowej pod Moskwą z szefem Kremla Dmitrijem Miedwiediewem. Oznacza to konkretnie, dodał Sarkozy, który przybył do Moskwy w towarzystwie Javiera Solany i José Manuela Barrosu, że w ciągu najdalej tygodnia zniesione zostaną rosyjskie checkpoints na szlaku między Poti i Senaki, strategicznym portem gruzińskim i miastem położonym przy granicy z Abchazją. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, Moskwa zgadza się również zasadniczo, potwierdził to Dmitrij Miedwiediew, na wysłanie do Gruzji przed 1 października 200 europejskich obserwatorów. Prezydent Rosji zapowiedział nadto, iż międzynarodowe dyskusje dotyczące bezpieczeństwa i stabilności w Osetii Południowej i Abchazji, przewidziane w 6 punkcie europejskiego planu z 12 sierpnia, rozpoczną się 15 października w Genewie. Moskwa, jak wiadomo, uznała jednostronnie oba separatystyczne terytoria ku ogólnemu potępieniu. Miedwiediew powtórzył europejskiej trójce, iż ta decyzja jest ostateczna i nieodwracalna. Nicolas Sarkozy powiedział ze swej strony, iż negocjacje w sprawie nowego partnerstwa między Unią Europejską a Rosją mogłyby zostać wznowione już od października, o ile Moskwa wywiąże się z podjętych dzisiaj zobowiązań. Unia, jak wiadomo, zamroziła te rokowania w proteście przeciwko gwałceniu przez Moskwę porozumienia o zawieszeniu broni w Gruzji. Rozmowy Sarkoziego, Solany i Barrosu z Miedwiediewem trwały 3 razy dłużej niż przewidziano. Ponad 4 godziny delegacja Unii Europejskiej udać się miała następnie do Tbilisi, aby poinformować prezydenta Saakaszwilego o rezultatach moskiewskich rozmów. Na wokandzie Międzynarodowego Trybunału w Hadze stanęła dzisiaj skarga Gruzji żądającej natychmiastowego wstrzymania czystki etnicznej w południowej Osetii i Abchazji. Według skargi z regionów gruzińskich południowej Osetii wypędzonych zostało 28 tysięcy Gruzinów, a ich wioski zrównano z ziemią. Rosja nie ujawniła jeszcze swej strategii obronnej. Sprawa może się pociągnąć przez kilka miesięcy, a nawet i lat. Poświęcimy temu więcej uwagi w Euranecie po dzienniku. Przedstawiciel Moskwy w NATO, Dmitrij Rogozin, zagroził w poniedziałek zerwaniem przez Rosję wszelkiej współpracy z sojuszem, jeśli Gruzja przyjęta zostanie do planu działania MAP, będącego preludium do członkostwa w pakcie. Oznaczałoby to bowiem przyjęcie do paktu agresora, stwierdził Rogozin, wyrażając się o Saakaszwili per marionetka USA. Moskwa ogłosiła ponadto, to poniekąd w formie kontrapunktu, że jej samoloty wyspecjalizowane w walce z okrętami podwodnymi będą tymczasowo stacjonować w Wenezueli. Jutro wreszcie rozpoczyna się w Evian szczyt europejsko-ukraiński, na który udadzą się razem Sarkozy, Barrosu i Solana. Sylwia Gips.
Data szczytu między Unią Europejską a Ukrainą we francuskim kurorcie Evian była wyznaczona na 9 września przed konfliktem gruzińsko-rosyjskim, ale w jego tle wydarzenie nabrało nowego wymiaru. Można by się było spodziewać, że szanse Ukrainy na zbliżenie do Unii zwiększyły się od czasu, gdy prezydent Sarkozy proponował zawarcie z nią układu o uprzywilejowanym partnerstwie. że tym razem dojdzie do wpisania perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej do oficjalnego dokumentu. W projekcie wspólnej deklaracji, który cytują media polskie, mowa jednak tylko o umowie stowarzyszeniowej, która pozostawia otwartą kwestię dalszego stopniowego rozwoju stosunków między Unią a Ukrainą. Przedstawiciele władz ukraińskich mnożą przed wtorkowym szczytem wypowiedzi proeuropejskie. Ambasador Ukrainy w Moskwie Konstantin Gryszczenko powiedział na konferencji w Brukseli, że Ukraina nie ma innego wyboru, jak wejście na dalszą metę do Unii. Wiceminister spraw zagranicznych Konstantin Jelisew wyraził przekonanie, że szczyt zakończy się przyjęciem deklaracji, w której mowa o perspektywie członkostwa Ukrainy w Unii. Na to się jednak nie zapowiada, tym bardziej, że Ukraina wybrała sobie najgorszy moment na kryzys konstytucyjny i parlamentarny, by zacytować wypowiedź szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego podczas niedawnej Narady Ministrów Spraw Zagranicznych w Awinionie. Proeuropejska pomarańczowa koalicja rozpadła się. Premier Julia Tymoszenko daje do zrozumienia, że może równie dobrze przyłączyć się do prorosyjskiej i dodajmy antyeuropejskiej opozycji, jak nawiązać ponownie sojusz z prezydentem Juszczenką. Niestabilność polityczna Ukrainy jest zaś wodą na młyn dla przeciwników jej wejścia do Unii.
Sperze słuchają Państwo dziennika RFI. Po skoszeniu dalszych ofiar na Haiti, gdzie jego siostra Hanna zabiła już 500 ludzi i po zdewastowaniu południowej części wysp Bahama, huragan Ike uderzył w niedzielę w Kubę, niosąc wiatry w szybkości około 200 km na godzinę. Ze wschodnich regionów wyspy ewakuowano około 800 tysięcy osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Ike osłabł teraz do kategorii drugiej. Synoptycy obawiają się jednak, iż odzyska siły nad Zatoką Meksykańską. Na Haiti dokonał spustoszeń, pociągając za sobą śmierć ponad 60 osób. Rekordowe opady i szalejące wichry skłoniły też do ucieczki tysiące ludzi na pobliskiej Dominikanie. Po przejściu nad Kubą, co zakończyć się ma jutro, Ike przeniesie się nad Zatokę Meksykańską, gdzie 4000 platform naftowych produkuje 15% amerykańskiej ropy. Turyści na archipelagu Florida Keys zostali wezwani do opuszczenia tej zagrożonej strefy. Stany Zjednoczone prowadzą coraz więcej nalotów w Afganistanie, czego rezultatem jest coraz większa liczba ofiar cywilnych, stwierdza w opublikowanym raporcie organizacja Human Rights Watch. Międzynarodowa koalicja pod dowództwem Amerykanów wszczęła drugie już dochodzenie w sprawie tragicznej pomyłki w sierpniu, kiedy to na zachodzie kraju w wyniku jej bombardowań zginąć miało 96 cywilów, głównie kobiet i dzieci. Na północnym zachodzie Pakistanu rakiety wystrzelone najwyraźniej przez wysłane z Afganistanu amerykańskie drony zabiły 21 osób w Wazyrystanie, 14 islamskich bojowników oraz 7 cywilów, w tym 3 kobiety i 2 dzieci, podają pakistańskie służby bezpieczeństwa. Pierwsze od 16 lat wybory parlamentarne w Angolii były przejrzyste i ludność głosowała w warunkach pełnej wolności, stwierdza w komunikacie misja obserwatorów europejskich w Luandzie. Ta sama misja twierdziła niemniej w piątek, iż organizacja wyborów jest katastrofalna i panuje pełna konfuzja. Wybory przedłużono na sobotę, aby skorygować problemy logistyczne, które zwłaszcza w Luandzie doprowadziły do chaosu. Rządzącemu od 35 lat ruchowi MP prezydenta Dos Santosa daje się miażdżącą przewagę, ponad 80% głosów. Główna partia opozycyjna, UNITA, kontestuje te wyniki, twierdząc, że wyborców zmuszano do głosowania wbrew ich woli. Po raz pierwszy we Francji kościół scjentologiczny stanie w przyszłym roku przed sądem, informują źródła sądowe w Paryżu. Założone przez Rona Hubbarda potężne stowarzyszenie, uznane za ruch religijny w jednych krajach, jak USA czy Hiszpania, lecz tępione jako niebezpieczna sekta w innych, jak Niemcy, odpowiadać ma za zorganizowane oszustwo grupowe, a 7 scjentologów sądzonych ma być ponadto za nielegalne praktyki farmakologiczne. Do tej pory skazano we Francji za oszustwa kilku przywódców sekty, lecz nie wytoczono dotąd procesu stowarzyszeniu jako takiemu. Kościół scjentologiczny oznajmił głosem swych rzeczników, iż widzi w tym polityczną kabałę bez żadnych podstaw prawnych. Ma to być rzekomo zemsta za gesty sympatii czy choćby tolerancji ze strony obecnych władz. Takie jak przyjęcie z pompą przez Nicolasa Sarkozy'ego, wówczas ministra ekonomii, chorążego scjentologii Toma Cruise, albo łaskawe wobec sekt wypowiedzi jego doradczyni Emmanuelle Mignon, ultrakatoliczki, która mówiła w lutym o prawie scjentologii do dania jej świętego spokoju. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotrowie, Kamiński i Rosochowicz.
Jeżeli zastanawiają się Państwo jeszcze, kto przygotował agresję gruzińskich nazistów na bezbronnych Osetyńców, odpowiedź przyszła w ten weekend. Pan Michael Lee White, emerytowany żołnierz armii amerykańskiej, lat 41, rzekomo spec od logistyki i paliw, ale Kremla nie oszukasz. Paszport pana White'a, czytamy dzisiaj w Le Figaro, żołnierze rosyjscy znaleźli w gruzińskiej bazie wojskowej, po czym dziennikarze amerykańscy wyszukali jego właściciela w Kantonie, w południowych Chinach, gdzie jest on nauczycielem języka angielskiego. Wersja amerykańska. Pan White służył w armii amerykańskiej w latach 92-97 w Niemczech i w Bośni. Paszport zgubił był 3 lata temu w samolocie z Moskwy do Nowego Jorku, na co są dowody. W czasie kaukaskiego konfliktu siedział u wezgłowia sędziwego ojca w Teksasie. Nigdy w życiu nie był w Gruzji. Strona rosyjska twierdzi, że pan White jest agentem CIA, potajemnym dyrygentem gruzińskiej agresji. Ciekawe, czy przypadek niejasnego pana White'a stanie na porządku dziennym rozmów Nicolasa Sarkozy'ego z Dmitrem Miedwiediewem w Moskwie, gdzie urzędujący prezydent Unii udaje się w towarzystwie Barroso i Solany. Sądzić należy raczej, że kwestią kluczową będzie tam ewakuacja wojsk rosyjskich z okupowanej Gruzji i stopień swobody poruszania się, jakim dysponować będą obserwatorzy europejscy w terenie. Le Figaro jest zdania, że Rosja nie wpuści ich tam, gdzie dzieją się rzeczy naprawdę istotne, to jest do południowej Osetii i Abchazji. Jak pisze Libération, w Moskwie już się nabijają z tych góra 200 obserwatorów, którzy będą pilnować Gruzinów. A Kreml robi sobie jawne kpiny, twierdząc, że decyzja o wpuszczeniu europejskich obserwatorów zależy od władz abchazkich i osetyńskich, że zaś Europa ich nie uznaje. Z pewnością ich noga nie stanie tam, gdzie Rosjanie do spółki z Osetyńcami prowadzą czystkę etniczną, o której pisze dzisiaj obszernie La Croix. Cytowany przez dziennik prezydent Kokoity powiedział wprost, że wypędzeni Gruzini, dotychczas 1/3 ludności, około 28 tysięcy osób, nie mają żadnej szansy powrotu. Ich wioski zostały zresztą zrównane z ziemią przez spółkę byłych rosyjskich agentów bezpieki i osetyńskich bandytów, jak mówi rosyjska dziennikarka Julia Latynina, działających przy wsparciu armii rosyjskiej. Rzecz znamienna, gruzińska miejscowość Achalgori już odzyskała swą starodawną osetyńską nazwę Lenin Gori. Czytamy w La Croix i w Libération. Ten ostatni dziennik w 3 dni po obszernym artykule Daniela Verne w Le Monde zdobywa się również w miesiąc po wybuchu konfliktu na odrzucenie absurdalnej analogii między Kosowem a sytuacją na Kaukazie. Marc Semo cytuje francuskiego politologa Pierre'a Hasnera, którego zdaniem to kuszące porównanie, lecz choć ma ono pewne podstawy prawne, politycznie rzecz biorąc to absurd. Miguel Ángel Moratinos, hiszpański minister spraw zagranicznych, którego kraj odmawia uznania Kosowa, dlatego zapewne, że po hiszpańsku Kosowo znaczy kraj Basków, przyznaje, że to nie to samo, choć bez Kosowa pewnie nie doszłoby do tej sytuacji. Semoras jeszcze wylicza przyczyny, dla których to nie to samo. Kosowscy Albańczycy cierpieli przez kilka lat serbskie prześladowania od zniesienia przez Miloševića autonomii tej prowincji. Proces, który doprowadził do niepodległości, potrwał dalszych kilka lat, miał charakter międzynarodowy i odbywał się pod egidą ONZ, a storpedowali go Rosjanie. Niepodległe Kosowo pozostaje pod międzynarodowym nadzorem w imię interesów serbskiej mniejszości, a uznało je 40 państw, choć wiele wciąż się jeszcze wzdraga, jak wspomniana Hiszpania. Niepodległość południowej Osetii i Abchazji uznało jednostronnie mocarstwo okupacyjne, czym groziło zresztą właśnie w kontekście Kosowa, czytamy w Libération. Le Figaro natomiast kryminolog Alain Bauer i deputowany UMP, specjalista od spraw międzynarodowych Pierre Lelouch, analizują nową doktrynę rosyjską. Autorzy piszą, że Moskwa wykorzystała gruzińską gafę, którą nadyma teraz groteskowo do rozmiarów agresji i ludobójstwa, by młotem pneumatycznym rozkwasić znienawidzoną muchę, rozbić gruzińską armię, storpedować Saakaszwilego i perspektywy przyjęcia Gruzji do NATO i nastraszyć wszystkich byłych wasali, zwłaszcza tych, którzy mają na swym terytorium rosyjską mniejszość. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale i krajów bałtyckich, Białorusi, Azerbejdżanu, Mołdawii, Kazachstanu, całej Azji Mniejszej. Przyznajmy trzeźwo, że odrodziła się niniejszym złowieszcza doktryna Breżniewa tycząca ograniczonej suwerenności sąsiadów. Tyle, że nie wspiera się ona dzisiaj na zrujnowanej gospodarce sowieckiej, lecz na rosyjskim ultrakapitalizmie państwowym i na petrogazomiliardach. Co gorsza, popiera ją przytłaczająca większość rosyjskiej opinii publicznej. Uznawszy półgębkiem zręczność unijnej dyplomacji pod przewodem Sarkoziego, autorzy podkreślają dalej, że najtrudniejsze jeszcze przed nami, trudno zaprzeczyć. Trzeba nie dopuścić do aneksji Abchazji i południowej Osetii, piszą Bauer i Lelouch. Czysta utopia, to już fakt dokonany. Uzyskać obecność Europejczyków obok sił OBWE w terenie zdominowanym przez Rosjan. Patrz wyżej. Bronić zasady integralności terytorialnej Gruzji. Rzecz w tym, że Sarkozy ten aspekt przeoczył, a powrotu nie ma. Autorzy uważają, że to punkty zasadnicze, by zapobiec dalszemu kryzysowi tyczącemu na przykład Krymu. Co będzie, jeśli w imię obrony mniejszości rosyjskich zamiast ataku cybernetycznego, jak w zeszłym roku przeciwko Estonii, Kreml użyje siły wojskowej? Pytają Bauer i Lelouch. 16 lat temu osłabiona Moskwa podpisała uroczyście kartę przyznającą dawnym protektoratom prawo do wyboru sojuszu wojskowego. Dzisiaj nowa Rosja ma już inne zdanie na ten temat, a swe stosunki z Europą buduje na szantażu energetycznym. Państwa ościenne dysponują ograniczoną suwerennością, czy się to komu podoba, czy nie. Rosja będzie prowadzić dalej tę politykę tak długo i posuwając się tak daleko, na ile pozwoli jej Europa. Autorzy artykułu, a szczególnie jeden z nich, deputowany rządzącej UMP, są zbyt uwikłani w polityczne układy, by w swych rekomendacjach zamieszczonych w Le Figaro wyjść poza pobożne, ogólnikowe życzenia. Europa musi się wyposażyć w środki energetyczne, dyplomatyczne i obronne, by stawić czoło nowej, wielkiej grze, jakiej pragnie Moskwa.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Futbolowa dyplomacja zbliża Turcję i Armenię. To tytuł artykułu Guillaume Perrier zamieszczonego w Le Monde. Być może wizyta w Erewaniu na piłkarskim meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata 2010 tureckiego prezydenta Abdullaha Gül'a i spotkanie z prezydentem Armenii Serzhem Sarkisianem doprowadzi do normalizacji stosunków tych dwóch państw, stosunków zerwanych przed 15 laty. Chodzi oczywiście o masakrę Ormian z początku ubiegłego wieku, którą uznają prawie wszystkie kraje świata, oprócz Turcji. Ale być może wszystko się teraz ułoży. Co prawda piłkarzy tureckich oraz hymn Turcji na stadionie Hrazdan w Erewaniu wygwizdano, ale uścisk dłoni między oboma prezydentami to już coś. Ze stadionu tego widać wzgórze, a na nim wielki memoriał poświęcony ofiarom tureckiego ludobójstwa z roku 1915. Mecz piłkarski, co prawda przegrany przez Ormian 0-2, z trybuny oficjalnej razem oglądali wspomniani politycy, a bolesna przeszłość poszła choć na chwilę w niepamięć. Obu mężów stanu chroniła szyba kuloodporna. Wizyta trwała zaledwie kilka godzin, a samo spotkanie prezydentów godzinę. Ale dziennikarz Le Monde widzi w tym wydarzeniu zaczyn normalizacji stosunków turecko-ormiańskich. W drodze powrotnej do Ankary prezydent Gül był cały szczęśliwy. Jego samolot przeleciał nad granicą między Armenią i Turcją, granicą zamkniętą od roku 1993 przez władze tureckie oraz obok Araratu, symbolicznej dla Ormian góry, znajdującej się obecnie na terytorium tureckim. Gül wyraził podziw dla odwagi prezydenta Sarkisiana, który go do Erewania zaprosił i oświadczył, że w ten oto sposób padła jeszcze jedna granica psychologiczna. Jeden z kibiców na stadionie w Erewaniu powiedział dziennikarzowi francuskiemu, że wizyta ta to dopiero pierwszy krok. Nie da się tak od razu zapomnieć tak bardzo przecież bolesnej przeszłości. Gwoli dziennikarskiej rzetelności dodajmy jeszcze za Le Monde, że Ormiańska Federacja Rewolucyjna, partia opozycyjna w Armenii, zorganizowała wzdłuż przejazdu kawalkady samochodów z prezydentem Turcji manifestację pacyfistyczną sprzeciwiającą się jego wizycie. Protest odbył się bardzo spokojnie. Demonstranci ograniczyli się jedynie do skandowania haseł, w których domagali się oficjalnego uznania przez Turcję ludobójstwa przeprowadzonego przez Turków w 1915 roku w Armenii.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Gruzja domaga się od Rosji zaprzestania czystki etnicznej w Osetii Południowej i Abchazji. Skargę Tbilisi rozpatruje Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, powołany przez ONZ do rozstrzygania sporów między państwami. Pierwsza rozprawa odbyła się w poniedziałek 8 września. 450 tysięcy obywateli Gruzji straciło dach nad głową w Osetii Południowej i Abchazji z powodu kampanii zastraszenia i przemocy podsycanej przez Moskwę. Twierdzą władze w Tbilisi w skargę wniesionej do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze 12 sierpnia. Czystka trwa od 1991 roku, ale nasiliła się podczas sierpniowej wojny. 1/3 uchodźców opuściła oba terytoria w tym okresie. Egzodus objął około 10% ludności Gruzji, która liczy 4,5 miliona mieszkańców. Ci, którzy zostali w Osetii Południowej, są zdaniem władz gruzińskich prześladowani przez milicje osetyjskie pod tolerancyjnym okiem sił rosyjskich. Tbilisi oskarża Rosję o pogwałcenie międzynarodowej konwencji zakazującej wszelkich form dyskryminacji rasowej. Domaga się zaprzestania czystki i zezwolenia uchodźcom na powrót do domu. Znając powolność Trybunału w Hadze, Gruzja domaga się w pierwszym rzędzie zabezpieczenia dowodów rzeczowych, które Rosja mogłaby usunąć. O tej procedurze mówi w programie RFI profesor Hervé Asensio, wykładowca prawa międzynarodowego na Sorbonie.
Kroki zabezpieczające są procedurą podejmowaną w trybie pilnym, dzięki której strony mogą domagać się od sądu szybkiego działania w razie ryzyka niepowetowanych szkód. Jest to procedura tymczasowa w oczekiwaniu na wyrok. Trybunał nie wypowiada się na temat meritum sprawy. Gruzja zwróciła się do Trybunału w Hadze. Zobaczymy, co na to odpowie Rosja.
Rosja już odpowiedziała kontratakiem na forum Rady Praw Człowieka ONZ. Podczas cotygodniowej sesji w Genewie rosyjski ambasador oskarżył Gruzję o rozsiewanie oszczerstw i fałszywych informacji i, dla równowagi, o dopuszczenie się czystki etnicznej w Osetii Południowej. Mordowano obywateli rosyjskich. Armia rosyjska zapobiegła katastrofie humanitarnej, mówił dalej przedstawiciel Rosji. I kto wie, co by jeszcze powiedział, gdyby nie został przywołany do porządku. Przewodniczący Rady Praw Człowieka przypomniał mu, że porządek obrad tego tematu nie przewidywał. Na forum Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze dyrektor rosyjskiego MSZ-u Roman Kołotkin wysunął natomiast argument, że Trybunał jest w tej sprawie niekompetentny, gdyż konflikt z Gruzją nie ma charakteru etnicznego. Sędziowie Międzynarodowego Trybunału wysłuchali także zeznań gruzińskiej wiceminister sprawiedliwości na temat prześladowania i wypędzania setek tysięcy osób tylko dlatego, że są Gruzinami. W imieniu Gruzji wypowiadali się także eksperci międzynarodowi. Profesor Payam Akhavan zacytował tekst raportu organizacji pozarządowej Human Rights Watch z 12 sierpnia na temat straszliwych scen w 4 zniszczonych wsiach zamieszkałych przez Gruzinów w Osetii Południowej. Obrady Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości trwać będą do środy 10 września. Tymczasowego orzeczenia lub nakazu kroków zabezpieczających można się spodziewać za 2 lub 3 tygodnie. Jeżeli Rosja nie dostosuje się do nakazu, Gruzja może się odwołać do Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale Rosja jest jej stałym członkiem i ma prawo weta.
La Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Écoute RFI.
RFI. RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Cena baryłki ropy naftowej, która na początku lata sięgała niemal 150 dolarów, czyli prawie dolara za litr, i której przepowiadano dalszy niepowstrzymany wzrost, spadła obecnie do poziomu około 105 dolarów, z czego eksporterzy wyciągają wniosek, że podaż jest za wysoka. Przedstawiciele krajów OPEC-u postanowili zebrać się na posiedzeniu w Wiedniu we wtorek 9 września, by radzić nad ewentualnym zmniejszeniem produkcji. Oficjalne kontyngenty produkcji miałyby pozostać niezmienione. Chodziłoby jednak o to, by położyć kres przekraczaniu tych kontyngentów, co ta organizacja eksporterów dopuszczała w ciągu ubiegłych miesięcy, odpowiadając na naciski krajów uprzemysłowionych, a to w celu powstrzymania nadmiernego wzrostu cen. Ograniczenia podaży domagają się najgłośniej Iran i Libia, według których eksport ropy z krajów OPEC przekracza oficjalnie przyjęte wielkości o 500 000 baryłek dziennie, czyli o około 2%. Skądinąd wiadomo, że ta nadwyżka eksportu pochodzi głównie z Arabii Saudyjskiej, po prostu dlatego, że tylko ten kraj dysponuje rezerwami produkcji. Natomiast w ciągu najbliższych 3-4 lat można się spodziewać zwiększenia oferty OPEC-u o 20% w wyniku zwiększenia zdolności produkcyjnych tejże Arabii Saudyjskiej, ale także Nigerii i Angolii. Ta ostatnia przystąpiła do OPEC-u na początku roku, kilka tygodni po Ekwadorze. Słowem, kwestia ograniczenia produkcji budzi spory między eksporterami, których interesy nie są identyczne. Według Iranu spadek ceny poniżej 80 dolarów za baryłkę jest nie do pomyślenia. Z kolei według Międzynarodowej Agencji Energii obecna cena w granicach 100-110 dolarów jest nadal bardzo wysoka i trzeba wystrzegać się ponownego jej wzrostu w obawie o dalsze osłabienie światowej gospodarki. Według ekspertów widełki od 80 do 100 dolarów to wielkość, która odpowiadałaby zarówno eksporterom, jak i importerom. Jednym gwarantowałaby rentowność inwestycji produkcyjnych, a te są pilne, drugich skłaniałaby do oszczędności energii, nie hamując jednak rozwoju. Trzeba też mieć na uwadze to, że kurs dolara jest dziś wyższy niż na początku lata, co sprawia, że spadek ceny ropy negocjowanej w dolarach jest dla eksporterów mniej dotkliwy niż wynikałoby z samych cyfr. OPEC musi też dbać o odbudowę swej wiarygodności. W ostatnich latach popyt na energię rósł tak szybko, że produkcja sięgała maksimum, inwestycje nie nadążały i w rezultacie organizacja straciła de facto kontrolę nad cenami. Wbrew temu, co się potocznie sądzi, rolą OPEC-u wcale nie jest maksymalizacja cen, lecz ich regulacja z pożytkiem dla międzynarodowej stabilności. Członkowie tego kartelu wiedzą aż za dobrze, że nieokiełznana konkurencja na światowym rynku naftowym może równie dobrze doprowadzić do nadmiernego spadku cen. Przekonali się oni o tym na własnej skórze przed kilkunastu laty, kiedy cena baryłki spadła do 12 dolarów. Mogli się oni ponadto przekonać, że wzrostowi ceny ropy towarzyszył w niektórych krajach powrót do łask węgla jako źródła energii, mimo że wiąże się to ze zwiększeniem zanieczyszczenia atmosfery. Cena węgla rosła jednak wolniej niż cena ropy.
RFI, la radio du monde.
Anna Wernicke. Eureka.
Uczeni z Imperial College w Londynie stwierdzili, że rodzaj specjalnie porowatego szkła sprzyja wzrostowi uszkodzonej tkanki kostnej. Umieszczony chirurgicznie w pobliżu uszkodzonej kości, materiał ten po jakimś czasie zaczyna się rozkładać, uwalniając w tym procesie wapń oraz tlenki krzemu. Odpowiednia koncentracja tych związków w organizmie oddziaływuje na geny odpowiedzialne za przyrost substancji kostnej, dzięki czemu kość się regeneruje, a szkło znika całkowicie. Najnowsze techniki badawcze pozwoliły ostatnio naukowcom zrozumieć, w jaki sposób wapń zawarty w tym specjalnym rodzaju szkła wydziela się wewnątrz organizmu. Teraz naukowcy pracują nad takim udoskonaleniem owej metody, aby dawała się stosować w miejscach narażonych na znaczne prześlenia mechaniczne, jak na przykład biodra czy kolana. Ekipa angielskich badaczy ma nadzieję rozpocząć stosowanie kliniczne swojego odkrycia w ciągu 5 lat. Księżyc jest doskonałym miejscem na prowadzenie obserwacji astronomicznych, ponieważ nie posiada atmosfery pochłaniającej znaczną część promieniowania. Astronomowie od dawna marzą, aby postawić na nim wielki teleskop, zdolny m.in. do poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych. Jednak skala problemów technicznych, a przede wszystkim finansowych związanych z transportem z Ziemi niezbędnych do realizacji takiego projektu materiałów budowlanych, powoduje, że został on jedynie niewykonalnym marzeniem. Tak było do niedawna, ponieważ ekipa specjalistów z NASA wpadła na pomysł, aby połączyć granulat ze zmielonego kamienia, którego skład oraz forma są identyczne ze składem i rozmiarami pyłu księżycowego, z nanowłóknami węgla oraz żywicą epoksydową jako spoiwem. Z tej mieszanki powstał materiał o konsystencji betonu, który pokryty aluminium może doskonale stanowić lustro 50-metrowej średnicy teleskopu. Beton z księżycowego pyłu może również posłużyć do konstrukcji budynków wokół teleskopu. Ze współpracy amerykańskiego Boeinga i kanadyjskiej firmy Skyhook, podniebny hak, zrodził się projekt będący połączeniem sterowca z helikopterem. 100-metrowej długości powłoka wypełniona helem zapewnia jedynie utrzymywanie się sterowca w powietrzu bez obciążenia. Umocowane zaś na 4 ramionach wirniki nośne pozwalają latającemu dźwigowi unieść ciężar do 40 ton. To jest 2 razy więcej niż aktualny rekord należący do helikoptera Mi-16. Urządzenie to ma być wyprodukowane do 2012 roku i służyć będzie w warunkach niedostępnych dla tradycyjnych dźwigów, jak bazy polarne, pustynie, kompleksy leśne, a także do gaszenia pożarów lasów. Francuski wynalazca Jean-Marc Badiot wymyślił sposób na wyeliminowanie strat sięgających nawet 40% związanych z tarciem w mechanizmach używających kół zębatych. Rozwiązaniem problemu mają być magnesy włączone w zęby współpracujących ze sobą kół zębatych w ten sposób, że spotykające się powierzchnie posiadają bieguny przeciwne, dzięki czemu powstaje poduszka magnetyczna, nie dochodzi do kontaktu między zębami i tarcie jest wyeliminowane, a kółka się kręcą.
RFI, Radio France Internationale.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the
My name is Russell, Jack Russell. Tak można by sparafrazować słynną odzywkę Jamesa Bonda z filmów o przygodach agenta 007, przedstawiając najmodniejszą obecnie psią rasę we Francji. Dotychczasowy pieszczoch Francuzów, Labrador, został zdecydowanie zdetronizowany przez niewielkiego białego z prześmieszną łatką na oku, ruchliwego tak, że od samego patrzenia można się zmęczyć, przybysza zza kanału La Manche, Jacka Russella. Najnowszy szał kynologiczny jest pełnym temperamentu i uroku psiakiem, chociaż kosztuje bagatela od 800 do 1500 euro. Trzeba przy tym uważać na oszustów, bo może się trafić to, co spotkało pewnego cepra na targu pod Gubołówką. Zapłacił za owczarka podhalańskiego, jak się okazało, kupił białego niedźwiedzia. Ta anegdota jest ostrzeżeniem przed wszelkimi maści naciągaczami korzystającymi z mody na teriery rasy Jack Russell. Ten uroczy i niezwykle inteligentny pies jest nowością w psim krajobrazie nad Sekwaną. Inne rasy hodowano na dworach Ludwików. Z mniejszą sympatią pisał o psach i ich właścicielkach Sébastien Mercier, kronikarz Francji z okresu schyłku monarchii. Mercier nie zostawia suchej nitki na modnisiach i ich stosunku do psów, które rozmiarami zbliżone były raczej do Jacka Russella niż do hartów z królewskiej psiarni. Zacny kronikarz, którego sztuką pisarską pewien uczony Niemiec tłumaczący w pocie czoła dzieła Merciera przekładał go nad Montesquieu'a, Racina i Voltaire'a. Pisze, że szaleństwo paryżanek wobec ich piesków przekroczyło wszelką miarę. Modne damy przecież gnęły się w psie guwernantki otaczające swoje pieski wszelkimi możliwymi staraniami. Wystarczy, że nieostrożny przechodzeń nadepnie na nogę ulubieńcowi i już przepadł w sercu niewiasty. Okazało się, że modnisie z chyłku monarchii karmiły swoje pieszczochy najwykwintniejszym mięskiem delikatnego kurczęcia. Nie brakuje przy tym elementów krytyki natury społecznej, a nie tylko obyczajowej, gdyż Mercier zwraca uwagę na fakt kamiennych serc owych damulek rozczulających się nad swoimi czworonogami, gdy przyjdzie do troski o chorego nędzarza w izbie na poddaszu. Takiemu, stwierdza Mercier, to psia guwernantka nawet łyżki zupy nie poda. Pod tym względem chyba natura ludzka nie dokonała jakiegoś gwałtownego skoku ewolucyjnego, bo wciąż można łatwo trafić na takich, co to się litują nad zwierzęciem, a koło człowieka w potrzebie przechodzą z doskonałą obojętnością. Natomiast co do obyczajowego obrazka nakreślonego ręką bystrego obserwatora zmierzchu epoki Ludwików, to i teraz można spotkać paryskie elegantki, co to jeden kęs na widelcu wkładają sobie do ust, a drugi podają swemu przystrojonemu we wstążeczki pupilowi, co na własne oczy widziałem, siedząc w tej samej restauracyjce. Na szczęście nie naprzeciwko, lecz lekko po skosie. Mercier szydzi z paniczyków, nazywając ich durniami, którzy umizgując się do kobiet na publicznych promenadach Paryża i na ulicach, piastują w ramionach pieseczka jej mości. Co więcej, jego zdaniem urody i uroku odbiera kobiecie, gdy kala swe usta, okrywając pocałunkami kundla często szpetnego i wstrętnego. Dla kronikarza oczy takiej niewiasty wydają się mniej piękne, a ramiona mniej ponętne. Trudno uwierzyć, ale podobna egzaltacja wobec psów cechowała nie tylko paryskie modnisie, ale i władców Henryka III, Ludwika XIV czy Napoleona III, którzy nie szczędzili afektów i karesów swym pupilom. Szczególnie, gdy świetnie spisały się na łowach. Według historyków na dworze król otaczał się faworytami, nie tylko szarmanckimi młodzieńcami markizami o zniewalającej urodzie, ale także czworonożnymi, które w ciągu stuleci okazywały się najwierniejszymi poddanymi monarchy. Chociażby dlatego, że nie snuły intryg i nie spiskowały. O obecności psów w otoczeniu władców świadczą obrazy artystów z tamtej epoki, które stanowią swoistą dokumentację obyczajów panujących na francuskim dworze. Jean-Baptiste Audry, malarz przełomu XVII i XVIII wieku, na obrazie znajdującym się w zbiorach Louvru przedstawia sceny z polowania Ludwika XV w lesie Saint-Germain. Zanurzonego po szyję w stawie jelenia otacza chmara psów. Jedne już płyną w stronę rogatego nieszczęśnika, inne dopiero wskakują do wody. Przygląda się temu król, któremu towarzyszy liczne grono godnie wyglądających dworskich elegantów. A co do psów, to w większości były to białe harty z niewielkimi łatami brązowymi lub czarnymi. Widać je także na innym obrazie pędzla tego samego artysty, który uwiecznił scenę pogoni za jeleniem w lesie Compiègne. Na obrazie anonimowego artysty, którego dzieło znajduje się w pałacu Wersalu, widać jak ubrane w niewieście suknie dziecko, jak się okazuje przyszły Ludwik XIV, potężny król słońce, obejmuje opiekuńczym gestem swego małego braciszka, księcia Filipa Orleńskiego. Dzieje się to na oczach surowo wyglądającej markizy de Lansac, a pod fotelem przyszłego władcy i jego brata siedzi mały, kudłaty psiak. Rozmiarami przypomina Jacka Russella, ale obecny pupil Francuzów w żaden sposób do tego by się nie nadawał, bo jak wiadomo, czy to człowiek, czy pies, musiał artyście do portretów godzinami pozować, a Jack Russell jest tak szybki, zwinny i ruchliwy, jakby za przeproszeniem motoryk miał pod ogonem. Istna fryga. Ludwik XIV w miarę jak rósł i mężniał, zmieniał także psy na coraz większe. Uwielbiał zapuszczać się z nimi na samotne polowania. Jedną z najlepszych hodowli miał książę Franciszek VII de la Rochefoucauld, który przyłączył się do Frondy, występując przeciwko władzy Króla Słońca i rzecz jasna popadł w niełaskę u króla. Jednak dzięki hodowanym przez siebie psom udało mu się złagodzić gniew Ludwika XIV i wrócił na dwór do Wersalu, gdzie jego dalsza kariera przebiegała bez przeszkód. Kreser królewskich psów był jednym z nielicznych ludzi niższego stanu, który natychmiast i z wielką życzliwością był przyjmowany przez władcę. Pewnego dnia przedstawił mu suczkę wyjątkowej urody i dostąpił zaszczytu, jakiego nie zaznała żadna z królewskich faworyt. Mógł towarzyszyć Ludwikowi XIV na łowach. Jego pan, który docenił umiejętności sługi, ośmielił się upomnieć o swojego podwładnego i skończyło się to bardzo nieprzyjemnie dla markiza Charance. Następnego dnia król skazał go na wygnanie, a wspomniana suczka Liza miała prawo spać przed królewską sypialnią w pałacu w Mali. Gdyby Henryk III pozwolił uwielbieniu do psów wziąć górę nad innymi uczuciami i rozsądkiem, to pewnie nie skończyłoby się dla niego tak tragicznie. W czasie oblężenia Paryża w ogniu wojen religijnych przedstawiono królowi pewnego mnicha, na widok którego trzy psy monarchy zaczęły wściekle ujadać, rzucać się na przybysza z kłami. Król, który sam był człowiekiem niezwykle pobożnym, nie chciał w tych trudnych czasach podsycać konfliktu takimi incydentami i służba zabrała psy, aby mnich mógł przekazać władcy poufną wiadomość. Jak wiemy z historii, finał był tragiczny dla króla. Ach, gdyby posłuchał on psiego instynktu. A tak obecnie modny Jack Russell, mimo swojej niezbyt imponującej postury, też był używany do polowań. Na Wyspach Brytyjskich brał udział w łowach na lisy, aż do czasu, gdy tę rolę przejęły fox teriery. Jack Russell, ze względu na swój niewielki wzrost, wożony był na siodle panów biorących udział w polowaniu. Ponoć pies żył w niesłychanej przyjaźni z koniem. We Francji psy tej rasy używano do polowań na płowego zwierza, a w północno-wschodniej części kraju także na groźnego dzika. Jedno jest pewne, Jack Russell, który nosi nazwę pierwszego hodowcy angielskiego pastora żyjącego w XIX wieku, to zupełna rewolucja w dzisiejszej Francji. Jego poprzednik na fotelu faworytów, Labrador, pies wyjątkowej łagodności i mądrości, był jednak łakomczuchem, który łatwo mógł dorzucić dodatkowe 10 kg, a to sprawiało, że stawał się psem bardziej kanapowym. Jackowi to nie grozi. Jest tak ruchliwy i tyle spala. Zresztą wystarczy spojrzeć na ten wzrok z zawadiaki. I love Paris in the springtime. I love Paris in the
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej kolejnej lekcji z cyklu Le Français, ça vous chante proponujemy spotkanie z Sergem Gainsbourgiem, piosenkarzem niekonwencjonalnym. Piosenka, która zapewniła mu jeden z pierwszych sukcesów, nosi tytuł Le Poinçonneur des Lilas. Opowiada ona o beznadziejnie nudnej pracy i skrytych marzeniach kontrolera biletów na stacji Porte de Lila w paryskim metrze, w czasach, kiedy jeszcze ręcznie dziurkowano bilety. Serge Gainsbourg, genialne dziecko, naprawdę nazywał się Lucien Ginsburg. Nazwisko zmienił mając lat 30, zauroczony malarstwem angielskiego artysty Gainsborough'a, a imię wybrał sobie z sentymentu do rosyjskiego pochodzenia. W roku 1958 dwa wydarzenia skierowały jego zainteresowania ku muzyce. Zajmował się podówczas malarstwem, ale że twórczość ta zupełnie nie dawała mu satysfakcji, zniszczył w pewnym momencie wszystkie namalowane do tej pory obrazy. W tym samym mniej więcej czasie spotkał Borysa Wiana. Poecie temu zawdzięcza nagle odkrytą w sobie pasję komponowania. Odda się odtąd bez reszty piosence, która wcześniej wydawała mu się sztuką raczej gorszego gatunku, i pozostawi po sobie repertuar niebywale bogaty. Le Poinçonneur des Lilas to jedna z pierwszych napisanych przez Gainsbourga piosenek. Wspomina czasy, gdy jeszcze bilety w metrze dziurkowano, a zajmował się tym kontroler nazywany po francusku Poinçonneur. Lila to skrót nazwy stacji paryskiego metra, Porte des Lilas.
Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre. Drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
O czym możesz marzyć, całe życie spędzając pod ziemią, nie oglądając słońca i dzień w dzień robiąc dziurki, dziureczki, wciąż dziureczki. Faire des trous, des petits trous, toujours des petits trous. I gdy nikt nie poświęca ci odrobiny uwagi, ludzie cię nawet nie dostrzegają, przechodzą obojętnie.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre.
Ileż w tej piosence serdecznego współczucia dla tych kontrolerów, skazanych na monotonne wykonywanie przez całe życie nudnej, mechanicznej czynności. Zamierzony efekt tej monotonii Gainsbourg uzyskuje powtarzaniem w kółko tego samego zdania «Je fais des petits trous» i wzmacnia go przysłówkami «toujours» i «encore», jak też długością refrenu.
Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
By uniknąć śmiertelnej nudy, pozostaje tylko ucieczka w świat marzeń. Nasz kontroler oddaje się lekturze Reader's Digest.
Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami.
Jednocześnie uprzejmie udziela informacji pasażerom.
Pour invalide, changez à opéra. Arts et métiers, direct par Levallois.
Rozmyśla, marzy, oczyma duszy widzi nie, bynajmniej nie pociąg, lecz przycumowany przy nabrzeżu statek.
Parfois je rêve, je dis vague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher.
W jego wyobraźni trwa karnawał, a świat zasypują konfetti wypadające z dziurek w biletach.
J'ai dans la tête un carnaval de confetti, j'en amène jusque dans mon lit.
Zdegustowany poinsonneur de Lila chce uciec za wszelką cenę. Ma powyżej uszu tej pracy.
J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque.
Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant.
Żeby uciec, gotów jest na wszystko. Może nawet umrzeć w mowie popularnej partir les pieds devant, wyciągnąć nogi. Kontroler ze stacji Porte de Lila jest na skraju samobójstwa. Ma ochotę zrobić sobie dziurkę w głowie i niechby go włożono w dziurę w ziemi, by nigdy więcej nie musiał słyszeć o dziureczkach w biletach.
Je fais des petits trous encore des petits trous toujours des petits trous. Y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Mais on me mettra dans un grand trou, je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Le français, ça vous chante proponuje Państwu dzisiaj zapoznanie się z potocznymi wyrażeniami języka francuskiego, które usłyszycie w piosence Serge'a Gainsbourga Le poinsonneur des lilas. Kontroler ze stacji Porte de Lila opowiada o nużącej monotonii pracy człowieka, który w metrze, dziurkując bilety, spędza dnie całe pod ziemią i żeby zabić nudę, pour tuer l'ennui, marzy o błogim życiu w Miami i de bateau au bout du quai, o statku czekającym na końcu quai.
Poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
Miarowy rytm piosenki, przypominający regularny stukot kół pociągu, utrudnia może trochę uchwycenie znaczenia słów. Dodatkowo komplikuje sprawę fakt, że Gainsbourg łyka niektóre sylaby. Na przykład śpiewa:
Je suis le poinçonneur des lilas.
Zamiast:
Je suis le poinçonneur des lilas.
Lub dalej:
Il n'y a pas de soleil sous la terre.
Zamiast:
Il n'y a pas de soleil sous la terre.
Czy jeszcze:
Je vois un bateau qui vient me chercher.
Choć prawidłowo brzmiałoby to:
Je vois un bateau qui vient me chercher.
W języku potocznym jest dopuszczalne takie pomijanie n w przeczeniach lub połykanie czasem e niemego przed spółgłoskami. Na przykład w końcowej frazie tej piosenki:
Et j'entendrai plus parler de trous.
W miejsce:
Et je n'entendrai plus parler de trous.
Wiele jest też w tej piosence popularnych, swoistych dla języka potocznego, powiedzeń i utartych zwrotów. Podobnie jak w różnych językach, ale nie zawsze mających odpowiedniki. Słowo ga na określenie mężczyzny.
Je suis le gars qu'on croise et qu'on regarde pas. Je suis l'homme qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
Słowo bouquin na określenie książki.
Dans ce bouquin, dans ce livre.
Słowo dingue na określenie wariata.
Y a de quoi devenir dingue. Il y a de quoi devenir fou.
Słowo flingue na określenie rewolweru.
Il y a de quoi prendre un flingue. Il y a de quoi prendre un revolver.
Niektóre wrażenia mogą okazać się zupełnie niezrozumiałe, jak na przykład.
Et dans ce bouquin, y a écrit que des gaz la coule douce à Miami.
Cela coule douce znaczy wieść szczęśliwe, beztroskie życie. Zaimek la zastępuje tu życie. Pisma tego typu, co Reader's Digest, fabrykują marzenia na sprzedaż i barwnie opowiadają o bogatych Amerykanach, których życie toczy się błogo na plażach Florydy. Nieco dalej Gainsbourg śpiewa.
Mais le bateau se taille et je vois que je déraille.
Se taille to żargonowe wyrażenie odejść, oddalić się, często używane w miejsce partir, s'en aller. Uwaga, jeśli powiemy
allez, taille-toi,
jest to odbierane jako ubliżające, agresywne. W następnej zwrotce kontroler z metra opowiada, jak bardzo nie cierpi tego życia pod ziemią.
J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque.
J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque.
En avoir marre, en avoir ras-le-bol, lub rzadsze en avoir sa claque, to w potocznym francuskim mieć dość, mieć po uszy, czy po dziurki w nosie, po prostu nie móc już czegoś znieść.
Il aime bien son travail?
Non, il en a marre. Il en a sa claque. C'est trop monotone.
I ten poinçonneur des lilas ma już tak dość, że chciałby dyskretnie odejść, wymknąć się. Jouer la fille de l'air. Jouer la fille de l'air jest to popularne powiedzonko, które znaczy ulotnić się, zwiać. I ostatnie powiedzonko, partir les pieds devant, co znaczy umrzeć.
Il est vieux. Il n'a pas envie de quitter son travail?
Oh non, jamais. Il ne le quittera que les pieds devant.
Zwrot coûte que coûte znaczy tak czy owak dopiąć swego, za wszelką cenę, nie oglądając się na koszty.
Il est prêt à tout pour réussir. Il veut réussir coûte que coûte.
Je suis le poinçonneur des lilas. Arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, et coûte que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue. De quoi prendre un flingue. Se faire un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou. Je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.